Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Po krótkiej muzycznej przerwie kontynuujemy przerwany wątek nierozwiązanych do dziś zagadek kryminalnych. W poprzedniej części poruszyliśmy temat zaginięcia rodziny Bogdańskich. Sprawdźmy, jakie jeszcze niewyjaśnione sprawy skrywają akta służb bezpieczeństwa.
Tutaj będzie sprawa, uwaga, napadu na bank. Również w Polsce, natomiast względem zaginięcia rodziny Bogdańskich cofniemy się troszeczkę w czasie. Będzie to rok 1964. Dokładnie był to dzień 22 grudnia. Dzień przed twoimi urodzinami, 3 dni przed Bożym Narodzeniem, Warszawa, ulica Jasna. Jeżeli ktokolwiek z słuchaczy był w Warszawie na owej ulicy, to na pewno kojarzy miejsce zwane potocznie Domem pod Orłami. W latach 60. znajdowała się tam ogólnie placówka Narodowego Banku Polskiego. Tam, jakby to powiedzieć, były składowane pieniądze w gotówce w dużej ilości. W banku, jak wiadomo, są codzienne procedury. Przyjeżdża bankowóz, dowozi pieniądze do sejfu, albo je stamtąd zabiera. Bankowozem, z tego co wiem, była po prostu dopancerzona Warszawa. Procedura była jasna. Konwojent wysiadał z takiego bankowozu i razem z ochroniarzem, obaj byli oczywiście uzbrojeni, szli do banku, gdzie kasjerka wydawała im worek z pieniędzmi. Następnie ten worek był zabierany przez konwojenta, wkładany do bankowozu, który był zamykany od środka i bankowóz odjeżdżał. Te procedury są w sumie podobne do dzisiaj. I tutaj nawet spotkałem się z takim określeniem jak ubezpieczenie chodnikowe, ponieważ ten moment, kiedy konwojent wychodzi z banku i musi przejść te kilka kroków do bankowozu, to jest najbardziej nefralgiczny moment napadu. Wtedy się zdarza najwięcej napaści, najwięcej ataków. Był to grudzień, to jeszcze była ta pora, że było dość jasno i to był środek miasta. Więc to naszych bohaterów, jakby to powiedzieć, troszeczkę uśpiło. Byli już po prostu weseli, Boże Narodzenie się zbliża, mamy po prostu zrobić swoje, robiliśmy to milion razy, pojedziemy se potem do domu i odpoczniemy. Ochroniarz miał przy sobie broń krótką, była to oczywiście zabytkowa tetetka produkcji radzieckiej, a konwojent posiadał pepesze. Kultowa radziecka broń, konstrukcja z 1931 roku.
Urywa głowę razem z łapami strzelającego.
Tak, z tego co ja się orientuję, to pepesze produkowane w czasie wojny, nie grzeszyły, jakby to powiedzieć, jakością. Nasz bohater nawet nie trzymał jej w pozycji bojowej, tylko miał zwyczajnie ją przewieszoną przez ramię. Rozmawiali sobie wesoło, wyszli i w tym momencie rozległ się strzał. Dwóch napastników otworzyło ogień z broni krótkiej do konwojenta i do ochroniarza. Jeden z nich został zabity na miejscu. Drugi został postrzelony w szczękę. Bardzo przytomnie zachował się natomiast kierowca bankowozu, ponieważ schował się pod kierownicą, a wyciągniętą ręką zaczął naciskać na klakson, robiąc w ten sposób hałas. Bandyci, którzy napadli na konwojentów, zabrali forsę i uciekli. To było dosłownie w środku miasta, może nie w biały dzień, bo to było już tak raczej po południu, ale było po prostu jasno. W środku miasta rozległy się strzały, ludzie po prostu się rozbiegli, wystraszeni. Potem oczywiście, jak wiadomo, śledztwo. W toku śledztwa okazało się, że jedyną osobą, która przeżyła, był konwojent, który został postrzelony w szczękę, został przewieziony do szpitala, on to przeżył. Był jedyną osobą, która widziała napastników. Co więcej, jak mówię, był to bardzo uczęszczana ulica, więc było bardzo dużo świadków. Jeden z nich zeznał, że po prostu widział dwóch biegnących mężczyzn, którzy przeskoczyli przez murek na ulicę Łódzką, wsiedli do białej sarenki i odjechali w nieznanym kierunku. Mężczyzna został przesłuchany oczywiście, ten konwojent, który przeżył, podał rysopis sprawców, który został podany do mediów. To była oczywiście dla milicji sprawa, jakby to powiedzieć, honoru. Trochę inne czasy niż teraz i wtedy każde niepowodzenie milicji obywatelskiej wywoływało radość społeczeństwa właśnie z tego powodu, że milicja sobie nie potrafi poradzić z bandytami. W każdym razie szeroko zakrojone śledztwo. Sprowadzono psa tropiącego, który zgubił trop właśnie na ulicy Łódzkiej, czyli tam, gdzie mężczyźni wsiedli do samochodu. Milicja sprawdziła wszystkie białe syrenki w Polsce. Nie było to takie trudne, ponieważ liczba samochodów była znacznie mniejsza niż teraz. I okazało się, że znaleziono wszystkie oprócz tej jednej. Legenda głosi, że została po prostu po napadzie przetopiona w hucie Warszawa, także rozpłynęła się w powietrzu. W toku śledztwa okazało się również, że przed napadem nastąpiło kilka mniejszych incydentów, mianowicie kilku milicjantów zostało napadniętych i zamordowanych. Zabitym zabrano broń, która, jak się później okazało, została użyta w czasie napadu. Były to pistolety typu TT, radzieckie tetetki. Rosjanie stosowali wtedy już pistolety Makarowa, więc jakby to powiedzieć, takie pistolety były spychane do formacji takich tyłowych, porządnych. wyjątkowych. Tak więc dwóch milicjantów zostało zastrzelonych w Warszawie, zabrano im broń i właśnie jak się potem okazało, tej samej broni użyto podczas napadu. Także te sprawy zostały połączone. No oczywiście poszukiwania szeroko zakrojone też nic nie dały. Sieć szpicli, tak samo, informatorzy, służba bezpieczeństwa. Mężczyźni uciekli z pieniędzmi, ich nie znaleziono. Podejrzanym również był kierowca bankowozu. Mając broń, w żaden sposób nie zareagował. Też ogólnie podejmowano taki argument, że się bał strzału, tylko że no, wtedy również obowiązkowa była służba wojskowa, więc to była jego pierwsza praca po tym, jak wyszedł z wojska, a służył w artylerii. Więc nie powinien się przestraszyć, raczej huku. Wykazał instynkt samozachowawczy. To chciałem powiedzieć ogólnie do wszystkich, którzy słuchają tej audycji. Jeżeli kiedykolwiek będziecie, czego wam nie życzę, będziecie świadkiem strzelaniny, to naprawdę nie próbujcie tutaj zgrywać bohaterów. Będąc nieuzbrojonymi, nie próbujcie zatrzymać uzbrojonego napastnika, bo prawie na pewno skończy się to dla was tragicznie. No niestety, prawda, dostęp do broni palnej w Polsce jest tak mizerna, że jedyne, co wam mogę teraz poradzić, to, żebyście po prostu z tamtego miejsca jak najszybciej uciekli. Tak też zrobili ludzie, którzy właśnie byli świadkami napadu. Dzięki Bogu nikt tych dwóch mężczyzn nie próbował zatrzymać, bo sądząc po tym, jak z zimną krwią zabili jednego z ochroniarzy, drugiego ciężko ranili, czyli było to po prostu napad z zimną krwią, wyrachowany, na pewno również bank był obserwowany wcześniej. Takie akcje się planuje. To była po prostu, no, czysta akcja, w sensie czysta, no, koronkowa akcja. Tak, ochroniarze z banku wychodzą, wymiana ognia, bierzemy i spadamy. I sprawa została nierozwiązana do dzisiaj. Dużą prawdopodobieństwa sprawcy już dzisiaj nie żyją. Ich przestępstwo się przedawniło po 30 latach. Nawet po tych 30 latach nie zgłosili się do żadnej prasy, żeby po prostu opowiedzieć o swoich wyczynach, bo nie zostaliby nawet wtedy skazani za to, co zrobili. Nie odsiedzieliby ani dnia w więzieniu. Oczywiście jest kilka hipotez, które z dużą prawdopodobieństwa możemy tutaj przytoczyć. Jedna z nich jest taka, że owi mężczyźni byli po prostu członkami byłego podziemia. Że zwyczajnie na świecie dokonali w pewnym sensie zemsty na władzy ludowej, zabrali pieniądze i to pozwoliło im uciec na zachód, ponieważ to była dość pokaźna suma pieniędzy. Ten motyw został wykorzystany w filmie Tam i z powrotem. Bardzo polecam, świetna rola Janusza Gajosa, gdzie właśnie, jakby to powiedzieć, główni bohaterowie, chcąc uciec na zachód, chcąc zdobyć pieniądze na to, napadli na bank. Jest jeszcze druga teoria, moim zdaniem bardziej prawdopodobna. Druga teoria mówi, że tak naprawdę nie byli to byli żołnierze podziemia, tylko zwyczajnie agenci służby bezpieczeństwa. Świadczy o tym, że bardzo dobrze posługiwali się bronią, że akcja była koronkowo dogadana i że zatarli ślady za sobą. Wszystkie ślady zostały zatarte. Tak jak wspominałem, ludzie śmiali się z milicji obywatelskiej, z tego, że nie potrafi rozwiązać sprawy. Jednym z żartów był taki, że po prostu podejrzani nie żyją, ponieważ jak zobaczyli swoje portrety pamięciowe, to umarli ze śmiechu. Najbardziej moim zdaniem prawdopodobna teoria, to jest oczywiście moje zdanie, jest taka, że napadu dokonali funkcjonariusze służby bezpieczeństwa i oczywiście zostali schwytani i po cichu zlikwidowani. I do dzisiaj nie ma oficjalnego wyjaśnienia tej sprawy. W biały dzień na Jasnej po prostu napadnięto na bank. Co więcej, bank na Jasnej został pośrednio wspomniany w jednym z filmów polskich, Killerów dwóch. Złoto, które przejmował killer, było eskortowane do banku na ulicy Jasnej.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa. Zapraszamy w każdy czwartek o 14:10. Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie. Producent kruszyw budowlanych.